Mówi się czasami nawet w kościele, że mamy wolną wolę. Nawet w kościół mówi ludziom, masz wolną wolę. Jest to prawda? Nie, nie do końca. Zobaczcie jedno założenie, jeżeli zrobicie coś takiego. Jeżeli mam wolną wolę, ktoś może dzisiaj słyszał o Chrystusie i mówisz do niego, masz wolną wolę, to mówi, skoro mam wolną wolę, to ja sobie zdecyduję, kiedy będę chciał. Może za rok, może za 10 lat, może pod koniec swojego życia zdecyduję, bo mam wolną wolę. To jest jedno z największych i najgłupszych kłamstw, jakie się powtarza, nawet w kościele. Nawet w kościele. Pismo Święte bardzo wyraźnie mówi, dzisiaj, jeśli głos Jego słyszycie, nie zatwardzajcie serc swoich. Nie mówi, jutro jak usłyszysz kiedyś tam, mówi dzisiaj. Dzisiaj Bóg do ciebie mówi i dzisiaj masz odpowiedzieć. Dzieci i żony są darem od Pana. Nasze życie jest darem od Pana. To wszystko, co mamy, to jest dar od Pana. Jeżeli tego nie zrozumiemy, to wydaje nam się, że to my nad wszystkim panujemy. Będę miał dziecko, kiedy będę chciał, kiedy będę miał żonę czy męża, wtedy, kiedy będę chciał, tak jak będę chciał, ja sobie to załatwię, ja sobie to upatrzę. Jeżeli ja się o to nie postaram w ogóle, to Pan Bóg na pewno mi nie pomoże. I nawet słyszałem takie zdanie, ktoś pytał, dlaczego nie byłeś w niedzielę w zborze? A mówi, muszę zarabiać na chleb. No co, Pan Bóg mi da? Pan Bóg mi da? Mówi. Muszę iść do pracy w niedzielę, muszę szukać, załatwiać sobie rzeczy w niedzielę, bo co, Pan Bóg mi da? No tak, jeżeli tak zaczniemy myśleć, że życie jest tylko w Twoim ręku, wszystko, Twoje zdrowie, dzieci, wszystko w Twoim ręku, to tak będzie później, tak później będzie. Coraz dalej i dalej, zbór niepotrzebny, Pan Bóg niepotrzebny, bo Ty musisz wziąć życie w swoją garść. Zobaczcie, proste rzeczy. Proste rzeczy dotyczące naszego życia prowadzą nas do głębokich i poważnych prawd, głębokich i poważnych decyzji. Dzisiaj, jeśli głos Jego słyszycie, nie zatwardzajcie serc swoich, jak podczas buntu, mówi Pismo Święte bardzo wyraźnie. Bóg mówi do nas i to jest ten moment, kiedy mówi. I teraz to, co głosimy, to, co mówię, to, co mam przed sobą, to proste rzeczy są. Proste, znamy je doskonale. Ten moment, kiedy przychodzą matki z dziećmi, przynosili do Niego dzieci, jest napisane w Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza, w każdej Ewangelii jest to powtórzone, przynosili dzieci i zabraniali im, pamiętamy? Nie ma czasu na to, to mało ważne jest. To teraz, nie, teraz Królestwo Boże, tu my, uczniowie, tu wielkie sprawy, nabożeństwo mamy, tu nie, teraz nie ma czasu na te rzeczy. A to, co czytaliśmy w tym psalmie 8, jak było napisane? Z ust niemowląt i sących zgotowałeś sobie moc na przekór nieprzyjaciołom swoim. Z ust niemowląt i sących. Jak to, Panie Boże, wymyśliłeś sobie swoją armię w postaci dzieci, niemowląt? Tak. Tak to Pan Bóg sobie upodobał. Nie tych mędrców świata, nie tych siłaczy potężnych, nie tych, którzy mają władzę i cokolwiek jeszcze w tym świecie. Ale jak jest powiedziane od początku do końca, Bóg pokornym łaskę daje, a pysznym się sprzeciwia. Nie musisz być zaraz królem, czy wielki majątek posiadać, czy innych rzeczy, czy być najsilniejszym człowiekiem, ale jeżeli myślisz o sobie w taki sposób, jak to powiedziałem od początku, ja sobie poradzę, ja wiem, jak to wszystko opanować. Ja to mam wszystko pod kontrolą, tak, wszystko. Jeżeli myślisz w taki sposób, to jesteś pysznym człowiekiem, zarozumiałym człowiekiem. A Bóg mówi, pokornym łaskę daje, a pysznym się sprzeciwia. Dlatego są te dzieci. Czy dzieci są ideałem? Nie, dzieci mają mnóstwo również wad i nikt dzieci nie musi uczyć, jak kłamać, jak oszukiwać, jak robić różne złe rzeczy. One to wiedzą od samego początku. Nikt ich tego nie uczy. A więc jest w dzieciach też ten czynnik, ta strona. I nie bądźmy tutaj, nie gloryfikujmy dzieci we wszystkim, ale jest ta część w dzieciach, które Pan Bóg sobie jakby upodobał. Które kiedy mówi, że dziecko jest w stanie uwierzyć. Dziecko jest w stanie przyjąć wiarą tak, jak jemu się to mówi. Po prostu to przyjmuje. I zobaczcie, w każdej z tych trzech Ewangelii ta sytuacja z tymi dziećmi, z tym błogosławieniem dzieci jest zawsze później druga historia o tym młodzieńcu, który co? był dobrze wychowany, który był bardzo pobożny, który nawet szukał Królestwa Bożego i przyszedł do Jezusa. I jak jest końcówka tego zdarzenia? Odszedł zasmucony. On odszedł zasmucony. A o dzieciach powiedziane jest właśnie tam, kiedy przynosili, Pan Jezus oczywiście zareagował, kładł ręce na te dzieci, błogosławił tym dzieciom i te dzieci, mówi, do takich należy, do takich, nie, to nie jest powiedziane, że do dzieci należy, ale do takich, my musimy się stać jak dziecko. My musimy ukorzyć się, my musimy przyjąć wiarą to, co Bóg nam daje. Mówi, takich należy, do takich należy Królestwo Boże. Jeżeli próbujesz ty swoje życie wziąć w swoje ręce i sam tym wszystkim kierować, Pan Bóg mówi, nie pozwolę na to. Owszem, pozwolę ci robić, niech będzie wola twoja, oczywiście Pan Bóg powie do nas, ale to wcale nie oznacza, że będzie błogosławieństwo na końcu. Przykłady dzieci, które w szczególny sposób były błogosławione, otrzymały błogosławieństwo. Myślicie o jakiś? Szczególny, tych dzieci na pewno było więcej, ale te, które mi gdzieś tam przyszły na myśl, o których pomyślałem, Izaak, Samuel i Jan Chrzciciel przynajmniej. Izaak, Samuel i Jan Chrzciciel. Dlaczego? Dlatego, że były to dzieci w sposób szczególny wyproszone. Izaak był jeszcze szczególnie dzieckiem obietnicy, bo był obiecanym dzieckiem, że będzie potomkiem, że z niego cały naród powstanie. Abraham otrzymał to i pamiętacie, z każdym z tych dzieci były jakieś perypetie. Z każdym z tych dzieci, które tu wymieniłem, były jakieś trudności. Jak długo Abraham czekał na tego swojego syna. Jak bardzo chciał pomóc Panu Bogu w tym, żeby Pan Bóg sobie z tym poradził. Pan Bóg mówił, nie, to nie jest ta droga. To nie jest ta droga. Tylko z Izaaka, tylko z tego syna obietnicy, tylko z tego, co wydawało się być jakby poza rozumem, poza własną siłą, kiedy powiedziane jest wręcz już ustało to, co bywa u kobiety. Kiedy Abraham widział, że już się starzeje, że już nie ma jakby w sobie tej siły. Bóg wtedy reaguje. Wtedy, kiedy nasza siła opada, kiedy nasze siły się kończą, kiedy nam się wydaje, że już się nie da, Bóg mówi, a teraz zobacz, co ja potrafię. Zobacz, co ja potrafię. Więc błogosławieństwo, które spoczywało nad Izaakiem, to błogosławieństwo dotykało również Abrahama, to błogosławieństwo dotykało później dzieci Izaaka. Błogosławieństwo tego syna obietnicy dotykało rodziców i jego następców, jego dzieci, wnuków, prawnuków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyż to nie jest wspaniałe, że Bóg mówi, będę Tobie błogosławił i Twoim dzieciom, i ich dzieciom, i następnym będę błogosławił. I to błogosławieństwo idzie z pokolenia w pokolenie. Coś pięknego, coś niesamowitego. Nieraz to mówię, kiedy siedzimy sobie przy kawie, kiedy wspominamy, ktoś pyta się o moją rodzinę, o korzenie. Jest taka ciekawostka, naprawdę ciekawostka, kiedy patrzę na te wszystkie korzenie, gdzieś tam od pradziadków, kiedy to szło, ktokolwiek wchodził w związek małżeński z wierzącą osobą, następne pokolenie było wierzące. I ktokolwiek wchodził w związek z niewierzącą osobą, ich dzieci już były niewierzące i do dzisiaj są niewierzące. Ciekawostka, ciekawostka. Tak po prostu u mnie w rodzinie się przydarzyło. Z błogosławieństwem dzieci idzie błogosławieństwo również dla rodziców, jak powiedziałem jeszcze raz, i dla następnego pokolenia. Z błogosławieństwem dzieci to idzie razem. Samuel, pamiętacie samo imię, Szymuel, wysłuchany, wyproszony. Modli się matka, płacze, chce mieć potomka. Tak bardzo pragnie, bo to hańba. Ile to kobiet mówiło właśnie w taki sposób, Boże, daj mi dziecko i zdejmij ze mnie hańbę. Zdejmij ze mnie hańbę. Czekały na tego potomka, bo to było błogosławieństwo. I Samuel, kiedy jest już wysłuchany, kiedy przychodzi na świat, co matka robi? Oddaje go kapłanowi Helemu, ale tak naprawdę oddaje go Bogu. Bez względu na to, że to był Heli i czy on umiał wychować swoich synów, czy nie, ona oddała go Bogu. A Abraham, kiedy jeszcze popatrzymy na to, jak Abraham oddał swojego syna Bogu, widzimy to, kiedy Pan Bóg mówi, Abraham mówi, widzę to, że Pan Bóg nawet z umarłych może wzbudzić. Widzę to, Pan Bóg ma kontrolę nad wszystkim. Więc kiedy jest ten moment, że Bóg posyła Abrahama, idź na górę z Moria i złożysz mi syna w ofierze, wyciąga nóż i anioł musi mocno zainterweniować i przytrzymać mu rękę, żeby nie zabił go. Bo Abraham wierzył, że i z umarłych jest w stanie wskrzesić mu jego syna. Ale jeden i drugi ofiarowują swoje dzieci Bogu. Poświęcają swoje dzieci Bogu. Czy coś dziwnego, że później każda matka chciała przyjść do Jezusa, włóż na nie ręce, pobłogosław moje dziecko. Pobłogosław. Czy coś dziwnego w tym jest? Nie widzę nic dziwnego. Widzę piękną rzecz, wspaniałą rzecz, kiedy oddajemy swoje dzieci. I oczywiście stał się taki zwyczaj w naszych zborach. To nie od tego zwyczaju, nie od tej ceremonii zależy błogosławieństwo. Bo ktoś powie, nie zrobiłem tego, kiedy moje dziecko było małe. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Chodzi o całe moje nastawienie od początku do końca. Nawet kiedy moje dziecko już ma swoje dojrzałe lata, już jest po 18, nie ma znaczenia. Ja to wciąż robię. Ja to wciąż robię. Wciąż oddaję ich Bogu, kiedy modlę się. I bardzo często powtarzam to zdanie, które polecam wam wszystkim. Mówię, bo to chyba się nauczę modlić. Te dzieci są bardziej Twoje niż moje, Boże. Panie Boże, te moje dzieci są bardziej Twoje niż moje. Bo ja nie mam aż nad tym takiej kontroli, jaką chciałbym. To nie jest tak, jak ktoś sobie wyobraża, że ach, ja bym nad tym wszystkim zapanował. Ja tam tak wychował te dzieci, że one na pewno będą mądre, grzeczne i pobożne i cokolwiek jeszcze. Masz taką pewność? Ja nie mam takiej pewności. Ja robię wszystko oczywiście, co mogę w tym, żeby wychować dzieci, żeby trzymać je w dyscyplinie, w karności, żeby trzymać je w posłuszeństwie dla Pana. Wychowuję je dla Pana, ale ja nie mam takiej pewności, nie mam patentu na to, żeby one uwierzyły. Jedyne, co może być, to tylko to, że Pan Bóg pobłogosławi, że Pan Bóg okaże łaskę, okaże miłosierdzie. Każde z nich mogło w swoim jakimś momencie wybrać coś innego, ale cieszę się ja dzisiaj, że kiedy Bóg dotykał ich, kiedy Bóg przemawiał do nich, wybrali pójście za Bogiem. Wybrali pójście za Bogiem i przypieczętowali to i chcą, żeby tak było. Ja z tego powodu oczywiście bardzo będę się cieszył. Jan Chrzciciel, ta trzecia osoba, również podobna historia jak wcześniejsze, prawda? Rodzice czekają. To jest takie typowe. Jakiś problem jest. Ale Pan Bóg właśnie szczególnie zostawia nas jakby na ten ostatni moment, żeby pokazać swoją interwencję, żeby pokazać swoją moc. I kiedy przychodzi ten kapłan, kiedy modli się przed Bogiem, Zachariasz, pamiętamy, przychodzi w sprawie narodu, ale w swoim sercu trzyma też swój żal, swój ból. Boże, ja tu przychodzę w sprawie Twojego ludu, wstawiać się, modlić się, złożyć ofiarę za lud. Ale w swoim sercu nosił ból, że oni nie mają swojego syna. I w tym właśnie w tym momencie, kiedy był w służbie, kiedy był przed Panem, właśnie wtedy przychodzi anioł. No nie mógł anioł przyjść, kiedy on był w domu, w ogródku, kiedy miał wolny czas, kiedy nic nie miał do roboty. Nie musiał wtedy. Ludzie stali na zewnątrz, zakłopotani, nie wiedzieli, co się dzieje, czy on tam jeszcze żyje w ogóle. Ale właśnie wtedy, kiedy on jest w służbie dla Pana, kiedy jest oddany Panu, właśnie wtedy przychodzi anioł pański po to, żeby ogłosić jemu dobrą nowinę. Nie tylko, że będziesz miał syna. To będzie Jan Chrzciciel. To będzie ten, który będzie biegł przed Mesjaszem samym, który będzie równał dla niego drogę, dla Mesjasza, który jakby wprowadzi go na arenę, można powiedzieć. Takie zadanie i taką misję otrzymał Jan Chrzciciel. Dziecko wymodlone od Boga. Dziecko, które zostało oddane Bogu. Dziecko, które poszło swoim torem. Przygotowywać się do tego, żeby później usługiwać Panu. Już to często mówiłem, jeszcze raz przypomnę. Zobaczcie, aniołowie nie rozmnażają się. Aniołowie się nie rozmnażają. Aniołowie nie mają mężów, żon, dzieci, żadnych relacji tego typu, jak my mamy. Aniołowie patrzą na to, co z nami się dzieje i nieraz się dziwią, jak to w ogóle jest z nimi. Jak to w ogóle jest? To jest coś niesamowitego. Niby jesteśmy w tym podobni do świata zwierząt. Zwierzęta też się rozmnażają. Niby. Ale jest coś jeszcze więcej. Jest coś gdzieś tam z dziedziny zwierząt, mianowicie, że jesteśmy podobni do swoich rodziców albo nasze dzieci podobne do nas. Zawsze to mówię, jeszcze raz powtórzę, ale zawsze byłem ciekawy, jakie byłoby jeszcze następne moje dziecko, bo to jest fascynujące patrzeć na nie i widzieć w nich swoje odbicie. Widzieć w dzieciach swoje odbicie. Czy to nie jest piękne? To już też jest wielka mądrość Boża i wielkie Słowo Boże do nas mówi: ja uczyniłem Ciebie na swój obraz, na swoje podobieństwo. Bóg rozejrzał się, jakby tu zrobić człowieka? Jak on miałby wyglądać? Bardziej podobny do czego miałby być? Spojrzał na siebie, mówi: uczyńmy człowieka na obraz nasz i na nasze podobieństwo. I jak jest powiedziane później, kiedy pytają Pana Jezusa o podatek, komu płacić? Płacić czy nie płacić z tym podatkiem? No i kogo podobiznę tu widzicie? Na tym wyciśnięta jest podobizna cesarza, na tym pieniążku. Więc to, co jest cesarskie, to dajcie cesarzowi. Ale to, co jest boskie, oddajcie Bogu. Jak to, co jest boskie? Panie, co chciałeś powiedzieć przez to? Bo na Tobie i na mnie jest wyciśnięta Jego pieczęć. Bo na Tobie i na mnie jest Jego podobieństwo. I kiedy my patrzymy na swoje dzieci, kiedy nasze serca się rozgrzewają, cieszą i nie możemy się napatrzeć na te nasze dzieciaczki, które patrzą na nas, gugają, nie ma znaczenia, jesteśmy zachwyceni. Powiedziało wczoraj baba, tak? I cały dzień mówiło baba i rodzice są zachwyceni, bo mówiło baba. Bo to jest ich dziecko. Bo to jest ich dziecko. Patrzymy na to podobieństwo, patrzymy na każdy ruch, każdy kroczek, dzielimy się ze wszystkim, mówimy: zobaczcie, zobaczcie, już siedzi, już się rusza, już na nocniczku, już kroczek. I każda rzecz jest zachwycająca, prawda? Bóg tak samo patrzy na mnie i na ciebie. I jeżeli zwleka z tym, co powiedziałem na początku, z tym, że jest ogień jakby podłożony. Sam Pan Jezus mówi: przyszedłem, żeby rzucić ogień. Przyszedłem, żeby rozpalić to ognisko. Sam Pan Jezus to mówi. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym. Nasze dzieci mają podobieństwo. Ale coś jeszcze więcej. Nasze dzieci mają pytania. Nasze dzieci mają pytania. Nasz najukochańszy, najmądrzejszy, najwierniejszy piesek. Czy on zada ci pytanie: ile mam lat? Najprostsze pytanie. A skąd się wziąłem? A co będzie po śmierci? Czy zwierzątka nasze zadają takie pytania? Nie zadają takich pytań. To my ludzie zadajemy takie pytania. To nasze dzieci zadają takie pytania właśnie. Zadajemy pytania o sens naszego życia. Kim jestem? Skąd przyszedłem? Jakie są te relacje tu dookoła nas? O co tu w tym wszystkim chodzi? I oczywiście chcemy, żeby nasze dzieci były wykształcone, mądre, więc mówimy: lampa, sufit, drzwi, okno, tak zaczynamy się od tego. Wujek, babcia, ciocia, określamy relacje. Coraz więcej, w końcu co robimy? Posyłamy je do szkoły. A tam uczą się, że pochodzisz od małpy, od skały, z jakiejś tam zupy, z jakiejś tam biomasy, nie wiem z czego tam jeszcze, i że w ogóle Bóg to wymyślił ludzie. Na pewno o to nam chodziło? Dzieci zadają pytania i oczywiście będą je szukali wszędzie, ale pierwszym źródłem odpowiedzi jesteś ty i ja. Są najbliższe osoby, którym ufamy i którym one ufają. Rodzice, to wy stajecie do odpowiedzi, bo to was pytają. I później tak samo oczywiście babcie i dziadka i wujków, którzy tam są akurat już na patoczą. My wszyscy odpowiadamy na to pytanie. My, którzy tu siedzimy, nawet jeżeli nie mamy własnych dzieci, my odpowiadamy dzieciom na to pytanie. To nie znaczy, że my musimy być skarbnicą wiedzy, musimy być encyklopedią chodzącą czy coś w tym rodzaju. Nie chodzi o mądrość tego świata, nie chodzi o tą mądrość, którą daje szkoła właśnie. Nie tylko o to chodzi. Chodzi właśnie o te pytania, które dziecko zadaje werbalnie albo niewerbalnie, świadomie czy nieświadomie. Ale ono pyta się o sens życia, a my odpowiadamy. Bo my to pokazujemy. My pokazujemy swoim życiem, co jest dla mnie najważniejsze. My pokazujemy swoim życiem, naszym dzieciom, co jest dla nas najważniejsze. Zobaczcie, jak tego dużo jest. Ja jeszcze raz wracam do tych kwestii, które mówiliśmy nieraz, typu to ci chleba nie da. Uważajcie z tym zdaniem. Uważajcie z tym zdaniem. Nawet w modlitwie pańskiej mówicie chleba naszego daj nam, a potem mówimy dziecku, o kochanie, to ci chleba nie da. Kto daje chleb? Ja nie mówię, żeby nie iść do dobrej szkoły. Ja nie mówię, żeby rozsądnie nie wybierać. Ale uważajmy to, co mówimy. A jeszcze bardziej uważajmy na to, jak naprawdę żyjemy. Te wybory, których dokonujemy, kiedy możemy żyć dla Pana, kiedy możemy złożyć ofiarę dla Pana, kiedy możemy dzieciom powiedzieć, kochanie, zobacz, to są nasze pieniądze, tu dajemy i tu dajemy, bo to jest warte, to jest misja, tam zbór się buduje, tu ktoś jest w potrzebie, to jest, kochanie, dla nas najważniejsze. Mogę to powiedzieć swoim dzieciom, mogę to pokazać im, a mogę też oczywiście żyć jak skąpiec, żyć tylko dla siebie. To są nasze pieniądze, my tylko dla siebie, to jest mój czas, ja teraz mam czas dla siebie, ja nie muszę nic i tak dalej. Możemy w taki sposób pokazywać. My jesteśmy wtedy odpowiedzią. Co jest dla nas najważniejsze? Jeszcze raz to mówię. Nasz najukochańszy, najmądrzejszy, nasz najwierniejszy piesek czy kotek, cokolwiek tam mamy w domu, nie zadaje tych pytań. Nasze dzieci zadają pytania. I tym się różnimy od całego świata zwierząt. Choćbyśmy nawet do nich po części podobni byli. Choćbyśmy mieli jakieś tam DNA po części wspólne. Mamy w sobie coś, czego nie ma... Pan Bóg nas utworzył z tego samego materiału, ale mamy coś, czego nie ma cały ten świat dookoła. Mamy Jego Ducha. I On powiedział, zazdrośnie, pragnie w nas tego Ducha, którego w nas wlał. On zazdrości, chce, On tęskni. Przecież to jesteśmy Jego dziećmi. On nie chce, żebyśmy błądzili, żebyśmy szli byle gdzie. No ale powie ktoś, no ale mi tak często się nie udaje. Dzieci na mnie patrzą, nie wiem co powiedzieć, czasami źle zrobię. Na czym polega chrześcijaństwo? Na czym polega ta właściwa odpowiedź? Bo to jest piękne, to jest cudowne. I to jest to, co powiedziałem, te niezłomne zasady. Pokornym Bóg łaskę daje, też czym się sprzeciwia, pamiętamy. Od początku do końca, zawsze aktualne. Zawsze każda życiowa sytuacja temu może być podporządkowana. Ale druga rzecz też jest. Mateusza 6,33. Kiedy Pan Jezus mówi, co? Czego szukajcie? Królestwa Bożego. Szukajcie wpierw i Jego sprawiedliwości. A wszystko inne zostanie Wam dodane. Co to jest Królestwo Boże? Mówi apostoł Paweł, Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój. To nie chodzi tylko o te rzeczy, które mogę się nachapać, którym mogę się najeść w tym świecie. Królestwo Boże to jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. Królestwo Boże to jest to wszystko, o czym Pan Jezus mówi, jeżeli mówi o relacjach, które są w Królestwie Bożym. Najpierw jest Bóg, najpierw jest Jego Królestwo, najpierw jest Jego sprawiedliwość. Że to jest w moim życiu, to daję właściwy obraz. Ale powiedziane jest to słowo szukajcie. Szukajcie. Co znaczy szukajcie? No nieraz będzie to oznaczało, że kochanie, zbłądziłem. Wybacz, szukałem złej rzeczy. Myślę, że to źle zrobiliśmy. Szukajcie. Będzie oznaczało też, że nie do końca, nie jestem pewien. Nie jestem pewien. Ale chcę ci powiedzieć o czymś. I tutaj, słuchajcie, bo są ludzie, którzy mówią zawsze tak, mówią, a ja to jestem wiecznym poszukiwaczem, wiesz, ja to zawsze szukam. Tak, ale czasami szukają tak, żeby nie znaleźć. Są tacy, którzy szukają tak, żeby nie znaleźć. Szukają, szukają, ale właściwie szukają tylko potwierdzenia wątpliwości. Szukają takich kruczków, które by im pozwalały trwać w niepewności, które by im pozwalały trwać właściwie w kłamstwie. Tym się różni wiara od naiwności. Ta prawdziwa biblijna wiara od wiary, która jest naiwnością. Że wiara biblijna opiera się na faktach. Wiara biblijna szuka, to jest historia, to są fakty, to co się wydarzyło rzeczywiście. Wiara biblijna jest głęboko zakorzeniona w tym, co się rzeczywiście wydarzyło. Wiara naiwna, wiara, o której mówię, że jest matką głupich, bo jest taka wiara, to jest naiwność. Może tak będzie, zobaczymy jak będzie, a nigdy nie wiadomo, nikt tego nie wie, a najważniejsze, naukowcy wiedzą. I to jest jedno z najważniejszych zdań, jakie co chwilę się gdzieś tam pojawia. Naukowcy potwierdzili. Skoro naukowcy potwierdzili, to oni są bogami na tym świecie. Jak naukowiec powiedział, to tak na pewno jest. Ja wierzę, że naukowcy naprawdę dużo mądrych, dobrych rzeczy mówią. Ja nie chcę powiedzieć źle wszystko o nich. Ale nie traktujmy ich jak bogów. Byli naukowcy, mówiłem wam o nich, którzy uważali kiedyś, że aborygeni to jakieś małpy. Mówi, odstrzelajcie i uważajcie, jak skórę zdejmujecie z nich i tak dalej, i tak dalej. To byli naukowcy. A nie mówiąc o tych naukowcach, którzy plątali się przy II wojnie światowej. Dziękujemy za takich naukowców. Prawda? Więc uważajmy, kiedy czytamy, że naukowcy powiedzieli w telewizji i to jeszcze w telewizji naukowiec powiedział, to jest święte jak nie wiem co. Wiara biblijna, zakorzeniona w Bożym Słowie. Zbadaj historię, zbadaj to, co jest powiedziane. W końcu ci, którzy uwierzyli, nie wszyscy są prostymi ludźmi. Byli w nich wykształceni ludzie. Czy oni idiotami byli, że uchwycili się takiej prawdy? Czy poszli za mrzonkami, że nie mieli nic innego w życiu, więc sobie wymyślili Boga? To odwrotnie mówię, to zawsze to mówię, zawsze kiedy ćwiczę, też młodzież mówię, kiedy ktoś wam mówi, że to wszystko jest po prostu przypadkiem, mówię, podziwiam twoją wiarę. Podziwiam, jeżeli wierzysz, że to wszystko jest przypadkiem, jeżeli wierzysz, że po śmierci nic nie ma, to podziwiam twoją wiarę. Podziwiam. Naprawdę trzeba mieć bardzo mocną wiarę. Tylko w czym ty ją zahaczyłeś? Skąd to wiesz, że nic nie ma? Bo nawet jeżeli mówisz, że nic nie ma, nawet jeżeli przy takiej wierze się upierasz, okej, podziwiam to, ale na czym to opierasz? Bo taką masz nadzieję? Kiedy czytam list do Hebrajczyków, 11 rozdział, jeszcze raz wracam do niego. Pamiętacie, powiedziałem już na początku, wspomniałem o Abrahamie, o Sarze. Powiedziane w 6 wersecie takie słowo, mówi tak, bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem do Boga przystępuje, musi uwierzyć, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Szukają. To oczywiście, że mówimy, znalazłem Pana Jezusa, tak? Znalazłem Boga w swoim życiu. Ale tak naprawdę jest to cecha całego naszego życia. Szukanie, to szukanie, o którym tutaj czytamy, jest ciągłą rzeczą w życiu. Dlatego to, co Pan Jezus mówi, Królestwa Bożego szukajcie, to jest ciągła rzecz w życiu. To nie jest tylko tak, że znalazłem Królestwo Boże na 1 maja 22 i tam wpadam sobie od czasu do czasu. Nie o to chodzi dokładnie. Chodzi o to, tak jak uczniowie. Zobacz, znaleźliśmy Mesjasza. Znaleźliśmy Mesjasza. Ale potem całe ich życie było, oni idą za Nim. Oni szukają tego, co do Niego należy. Szukają wypełnienia Jego woli. I tutaj właśnie mówi, nagradza tych, którzy Go szukają. I potem, jeżeli zobaczycie werset 14, bo tam później jest mowa właśnie o Abrahamie. Wierzę, że to jest napisane, bo tak pamiętam, jak to było. Sara, okulary mam u góry. I 14 werset. Ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. Ci, którzy tak mówią, pamiętacie ten Abraham? Nie miał nic. Pan Bóg powiedział, dam ci kraj. A on tylko grób sobie kupił na własność. Bo pokazał całym swoim życiem, że nie szuka rzeczy tego świata. Nie szuka spełnienia na tej ziemi. Nie szuka spełnienia w tym. A nawet jeżeli jego dziedzic, jego potomek był dla niego czymś strasznie ważnym, to i tak ten moment jest, kiedy podnosi swój nóż, mówi, wierzę, że Pan Bóg może i z umarłych go wzbudzić. Wierzę Bogu, ufam Mu we wszystkim. Jak daleko jestem jeszcze w swoim szukaniu Boga? Jak daleko jestem w swoim szukaniu Boga? Czy jesteś, no może być na różnych etapach. na różnych etapach. Ale czy jesteś gotowy dzisiaj powiedzieć w swojej modlitwie, kiedy będziemy się modlili zaraz o Aliję, będziemy ją błogosławili, czy jesteś chętny powiedzieć w swoim sercu: Boże, weź moje życie, weź moje dzieci, weź mojego współmałżonka, to wszystko jest Twoje i to jest dar od Ciebie, najlepszy, jaki mógł być. Ja mogę Wam coś podarować, to niedawno było teraz z podarunkiem, zapomnieliśmy, jedna osoba wyjeżdżała i Kenny właśnie i chcieliśmy obdarować ją. Co tu zrobić? O, jeszcze jakieś czekoladki tam leżą gdzieś. Szybko czekoladki. A ktoś kubek miał. Taka zbieranka, wiecie, jak to ludzie te prezenty sobie robią, no to tak różnie wychodzi. Nie? Czasami w ogóle są chybione. Ale patrzcie, żona i dzieci, dar od Pana? To przecież nie jest byle co. Jeżeli to jest dar od Pana, to nie jest jakieś takie, wiecie, na chwilkę, to nie jest jakieś takie, mówię, takie szemrane, gdzieś tam, o, tu coś znalazłem, to dam mu pierwszą lepszą żonę, czy pierwszego lepszego męża, a niech się męczą. Nie, to jeżeli Pan Bóg dał nam tą żonę i męża, to dał najlepsze, co miał. I dziecko, które nam daje, najlepsze, co miał. Nie miałem nic lepszego. Tak do tego podchodźmy. Jeżeli tak będziemy widzieli swoich współmałżonków, swoje dzieci, zobaczycie, jak bardzo zmieni się wasz świat. Zobaczycie tą realność Bożego Królestwa. Realność Bożego Królestwa. Tak jak Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej z powodu nieposłuszeństwa. Tak Bóg mówi: mam dla ciebie ziemię obiecaną. Mam dla Ciebie spełnienie, mam swoje królestwo, które już tu może się zacząć, już tu może się rozszerzać, może dotykać Twoich krewnych, Twoich bliskich, bo oni będą widzieli, jakie są Twoje wartości. Za czym Ty idziesz? Czego Ty szukasz w swoim życiu? Jeżeli pójdziesz Ty za tym, jeżeli mnie postawisz na pierwszym miejscu, zobacz, jak wiele będę mógł Ci dać. Zobacz, jak bardzo będę mógł Ciebie obdarować. Czy wierzysz Bogu w taki sposób? Zapraszam młodych, a zbór zapraszam do powstania.